przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko. Jak w każdy poniedziałek próbuję trochę podsumować to, co w ostatnich dniach działo się najważniejszego na naszej scenie politycznej, w życiu publicznym. Jak zawsze towarzyszą mi politycy wielkopolscy. No, w tej chwili doniesienia nie są najlepsze. Mierzymy się z trzecią falą pandemii koronawirusa i to jest najsilniejsza z dotychczasowych fal, jeżeli można tak powiedzieć. Nowy wirus jest bardziej agresywny, zaraźliwy i śmiertelny. To słowa kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a minister zdrowia i minister... Przedstawiciele resortu zdrowia ostrzegają, że właściwie czeka nas w tej chwili 2 tygodnie bardzo, bardzo, bardzo trudne. W takim razie będę ten temat dzisiaj drążył, a naszymi gośćmi są dzisiaj posłanka Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050, ruch Szymona Hołowni. Kłaniam się nisko, pani poseł.
Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
A drugim naszym rozmówcą jest wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek z Porozumienia Jarosława Gowina. Również witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani poseł, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Państwo wybaczą, że dodaję nazwiska liderów, ale to jest tak, że jeszcze te formacje wasze nie są tak mocne, jak te takie najbardziej od lat na naszej scenie politycznej obecne, stąd... dodanie liderów. No ale teraz wracajmy do tego, co nas tak naprawdę martwi najbardziej. Mamy rekordy zajętych łóżek covidowych, a także respiratorów. Najtrudniejsza sytuacja epidemiologiczna panuje w województwie śląskim, mazowieckim i uwaga, uwaga, także w naszym wielkopolskim. A jako taki cytat, który z reguły na początek daje słowa najpierw ministra zdrowia Dawida Niedzielskiego, który mówi, że stan jest krytyczny, stan służby zdrowia, o tym minister mówi, a z drugiej strony mam Krzysztofa Szczerskiego, doradcę prezydenta, który mówi, że my tę wielką falę wytrzymujemy, a wszystko wisi na konstrukcji polskiego państwa, na publicznej służbie zdrowia, służbach mundurowych, polskich lekarzach i wytrzymujemy ten ogromny napór dzięki dobremu zarządzaniu. Tak mówi Krzysztof Szczerski. No a jestem ciekaw, jak państwo oceniają tę sytuację. Zwracam się do naszych gości. Czy rzeczywiście wytrzymujemy ten napór? A pewnie w dalszej kolejności, jak to wygląda na tym niższym poziomie, czyli u nas w regionie, w Wielkopolsce. I pozwalam sobie najpierw oddać głos pani poseł Paulinie Hennig-Klosce.
Gdybyśmy dawali radę, nie wydzieralibyśmy sobie rąk do pracy ze szpitala do szpitala, co dzisiaj ma miejsce, bo dziś największym problemem w Polsce nie jest, i myślę, że pan wojewoda się ze mną zgodzi, ani brak łóżek, ani brak respiratorów, bo to zawsze jesteśmy w stanie wystawić, ale brak rąk do pracy w służbie zdrowia. No i w tym zakresie niestety rząd też w ostatnich miesiącach nie odrobił zadania domowego. Ja od dobrego miesiąca budowałem szpitale tymczasowe, daliśmy rekomendacje jako Polska 2050, co zrobić, żeby faktycznie w tych szpitalach tymczasowych miał kto pracować. To było 19 bodajże rekomendacji. Kluczowe mówiliśmy, żeby przeszkolić cały personel techniczny, pomocniczy, tak by faktycznie zwiększyć zasoby kadrowe. Takie dwa proste rozwiązania, o którym mówiłam w trakcie ostatniej debaty w Sejmie. Co można było zrobić? Można było na przykład szkolić lekarzy, pielęgniarki czy studentów ostatnich lat medycyny, obecnych stażystów, o których głośno jest w związku z niedopuszczeniem do pracy bez egzaminu ustnego. Można było ich tak przeszkolić, by nie tylko umieli podłączyć respirator, ale przede wszystkim go obsługiwać i ustawić według zalecenia anestezjologa. Wtedy ten anestezjolog mógłby zająć się obsługą większej liczby pacjentów, bo miałby porządną pomoc techniczną. Z kolei gdybyśmy studentów ostatnich lat medycyny masowo przeszkolili w ramach takich zajęć opiekuńczych realizowanych przez pielęgniarki anestezjologiczne, one mogłyby w większym zakresie wspierać na przykład lekarzy anestezjologów. I to jest taki ciąg zadań. Przed trzecią falą pandemii pytaliśmy rząd w interpelacji, jakie działania zostaną podjęte, by uchronić nas przed właśnie jakby taką zapaścią w służbie zdrowia. Rząd odpowiedział w interpelacji, to jest czarno na białym, głównym ochroną przed trzecią falą będą szczepienia. Wiedzieliśmy już wtedy, że te szczepionki od razu masowo nie przyjdą. Więc trzeba było jednak odrobić zadanie domowe i w tym zakresie chyba to zadanie, w mojej ocenie przynajmniej, nie zostało odrobione tak, jak powinno. Czyli zasoby kadrowe, ja tylko powiem, ze szpitala w Gnieźnie, pan wojewoda też zapewne potwierdzi, 4 lekarzy i 11 pielęgniarek zostało oddelegowanych, a jednocześnie oczekuje się tworzenia nowych łóżek covidowych i wyłączania innych oddziałów z pracy. Propozycja wojewody była jeszcze większa, żeby oddać 8 lekarzy i 32 pielęgniarki. To jest naprawdę dla Gniezna, dla szpitala powiatowego bardzo dużo kadry, bo mając już praktycznie 3 oddziały covidowe, potrzebujemy dodatkowych ciągów dyżurowych.
Pani poseł, to w takim razie spróbuję teraz wejść słowo i dać możliwość odpowiedzi panu wojewodzie. Maciej Bieniek, pańskie spojrzenie na te wydarzenia ostatnich dni, godzin właściwie też. Bo to...
Szanowni państwo, najpierw musimy tak naprawdę rozróżnić pierwszą, drugą, trzecią falę. Tak? Gdy kończyła nam się druga fala pandemii, opozycja wzywała rząd Zjednoczonej Prawicy do odmrożenia do gospodarki, do uwalniania wszystkiego, jak leci. My z bezpieczeństwa nie uwalnialiśmy wszystkich łóżek covidowych. Ja mówię teraz o Wielkopolsce. Baliśmy się, że może nadejść trzecia fala pandemii. Tutaj nie zgodzę się z panią poseł, gdyż kadry medycznej nikt nie trzyma w jakimś magazynie, z którego można sobie ich wziąć. To są po prostu żywe osoby. Postulaty, aby brać wszystkich jak leci, a tak mówi między innymi pan Hołownia, to rzucanie słów na wiatr, bo oczywiście można brać wszystkich, ale to nie państwo, nie ruch Hołownia 2050 poniesie odpowiedzialność za to, tylko rządzący. I szanowni państwo, ta sytuacja, ja tutaj się powiem tak, pośrednio zgodziłbym się i z ministrem Szczerskim i ministrem Niedzielskim. Skupię się już tylko na Wielkopolsce. Tutaj sytuacja jest poważna, nie ukrywamy tego. Na szczęście szpital tymczasowy na międzynarodowych targach kozelskich, którego powstanie koordynowałem na przełomie tego roku, w sposób znaczący ratuje sytuację w Poznaniu i Wielkopolsce. I tutaj pani poseł, myślę, że ze mną się zgodzi. Na chwilę obecną w całej Wielkopolsce mamy 3143 łóżka covidowe. Zajętych jest 2,5 tysiąca łóżek. Łóżka respiratorowe mamy wolnych 57 łóżek. Ja tylko chciałbym nadmienić, bo tutaj też informacje medialne wychodzą, że szpital tymczasowy na międzynarodowych targach poznańskich jest prawie stuprocentowo obłożony.
Też taką informację dostałem gdzieś tam przekazać.
Nie. Szanowni państwo, tu mówimy o modułach. Szpital tymczasowy jest gotowy na przyjęcie 596 chorych z COVID. Na chwilę obecną mamy łóżka 272, z tego zajętych jest 230.
Proszę bardzo, pani poseł, proszę.
Panie wojewodo, ja przedstawiłam panu konkretny plan poszerzania kadr medycznych, a pan mi na to odpowiada, że mówimy brać jak leci. No nie można tak nieodpowiedzialnie postępować. Ja mówię merytorycznie, pan mówi przekazem politycznym. Ten plan, który ja panu tak na szybko zarysowałam w dwóch punktach, taki podstawowy, oczywiście tak jak powiedziałam, on się składał z 15 rekomendacji, tworzył zespół pod kierownictwem pana doktora habilitowanego medycyny i zresztą nauczyciela akademickiego, pana Cezarego Pakulskiego, który jest prowadzi klinikę anestezjologii, to jest fachowiec. I myśmy ten plan stworzyli. Przed trzecią falą pandemii dostał od nas rekomendacje minister zdrowia, ale wy nie chcecie słuchać. Tak jak minister nie chciał słuchać, tak samo pan teraz nie wsłuchał się w to, co mówię i tylko użył pan swojego politycznego przekazu, nie? Że Hołownia musi brać jak leci.
Nie, szanowny, powiedziałam
przed chwilą.
Proszę bardzo.
Ja mówiłam zawsze tak. Wszystkie trzy fale, jeżeli wymagają, najpierw byliśmy zaskoczeni, no wiadomo, cały świat, nie widzieliśmy czego się spodziewać. Pierwsza fala, druga, brak szpitali tymczasowych. W trzeciej zorientowaliśmy się, że jeśli ktoś w tych szpitalach musi pracować, ale gospodarka przede wszystkim za każdym razem może być blokowana, żeby nie robić ogromnych szkód finansowych dla państwa. może być pod objęta lockdownem bardzo krótko, krótkookresowo, w głównej fali uderzenia, a potem powinna pracować tak, by ustalić protokoły sanitarne z poszczególnymi branżami i wszędzie tam, gdzie można wdrożyć faktycznie protokół sanitarny zapewniający dystans społeczny, gospodarka powinna w miarę płynnie działać, bo jak jest wyłączana, to nam się akumulują ryzyka. Obserwujemy potem te kolejki na stokach narciarskich, te kolejki w galeriach. Po prostu po drugiej fali za długo trzymaliście gospodarkę. Będą tego ogromne skutki finansowe.
Wojewoda Maciej Bieniek, proszę bardzo, żeby równowaga w głosach się mniej więcej czasowa też tutaj
uwidoczyła. Szanowna pani poseł, może niepotrzebnie, ale jednak pozwolę sobie wrócić do czasów przeszłości, czyli lata 2007-2015, to między innymi koalicja, znaczy Platforma Obywatelska razem z PSL-em doprowadziła w mojej ocenie do zapaści służby zdrowia, do kształcenia młodych ludzi na lekarzy, pielęgniarki, bo lekarze i pielęgniarki uciekali za granicę, ale oczywiście to jest temat do szerszej dyskusji, może niekoniecznie na tę audycję. Jeżeli chodzi o tutaj też troszeczkę zastrzeżeniem, odbieram pani głos odnośnie otwierania gospodarki. No, to dziwię się, że tak naprawdę staramy się, czego nie powinniśmy robić, wyceniać życie chorych, życie pacjentów. Ja uważam, że jeżeli jest taka potrzeba, to wprowadzamy obostrzenia, nieważne jakie skutki gospodarcze, bo życie ludzkie nie ma.
Proszę państwa, teraz ja zadam jeszcze ważne pytanie. Czy ta dynamika rozwojowa w naszym województwie, podobnie jest na Śląsku, na Dolnym Śląsku, powoduje właściwie w ciągu 2 tygodni te dwa regiony, jak wskazywało Ministerstwo Zdrowia, najpierw byliśmy w średniej, takiej krajowej, jeśli chodzi o liczbę zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Tymczasem wystarczyło parę dni właściwie, żebyśmy wysforowali się zupełnie na czołówkę razem z województwem mazowieckim. Na ile w tej chwili państwo oceniają, że system w naszym regionie, bo schodzę na ten poziom, nam tu najbliższy, jest wydolny? I co można byłoby zrobić? Wiemy już, że szpital tymczasowy będzie kolejne moduły powiększane.
Szanowny panie redaktorze, to teraz ja pozwolę pierwszy sobie...
Proszę bardzo, wojewoda Maciej Bieniek.
Zabrać słowo, dziękuję panie redaktorze. Ja mam wrażenie i wszyscy pani poseł, myślę, że mamy wrażenie, że mamy inną sytuację, aniżeli mieliśmy podczas pierwszej fali, drugiej fali. Po prostu ludzie jeszcze rok temu bardziej się bali, bardziej przestrzegali wszystkich obostrzeń. Ja bym tylko apelował do wszystkich Wielkopolan, abyśmy stosowali się do zasady dezynfekcja, maseczka, dystans. I myślę, że te obostrzenia, zresztą to pokazało między innymi też na Warmii i Mazurach, zamknięcie Warmii i Mazur, czyli kin, hoteli, że te obostrzenia pomogły zatrzymać rozwój pandemii. I też oczywiście mamy do czynienia z inną odmianą koronawirusa, bo teraz mówimy o odmianie brytyjskiej, czyli bardziej zjadliwej, aniżeli jeszcze ta rok temu.
Pani poseł?
No, ustosunkowawszy się do poprzedniej wypowiedzi pana wojewody, muszę przyznać, że zaniedbania kadrowe są wieloletnie. Ja nie mówię, że one powstały w ciągu 5 ostatnich lat. Za te zaniedbanie ja absolutnie nie czuję się odpowiedzialna, więc proszę mnie nie obciążać polityką jakichś poprzednich rządów. Niemniej wasi politycy również mówili do lekarzy rezydentów, przypomnę, niech jadą. To też się działo dalej. Zamiast jednak wprowadzać politykę, zwiększać nakłady na służbę zdrowia, robić rzeczowe, sprawne reformy, które by zachęcały do jednak pozostawania w kraju. To jest jakby jeden problem. Drugi, też nigdy nie kwestionowałam, ja się zgadzam, nie kwestionowałam obostrzeń jako tako. Ja nie jestem reprezentacją tej siły, która kwestionuje wszelkiego rodzaju i mówię o tym, by zachowywać dystans. Zachęcam, wręcz mówię o tym, że koniecznie jest nosić maseczki i zawsze służę przykładem. Natomiast to wasi politycy łamali te obostrzenia, które sami
wprowadzali. Szanowni państwo, ale ja pytam państwa o nasz region. To mnie w tej chwili najbardziej interesuje.
Mieliśmy pan Warchoła chociażby ostatnio robiącego kampanię w Rzeszowie kompletnie bez maseczki. A to są przykłady. Natomiast jeżeli chodzi o nasz region, no, problem polega na tym, że mamy też spory problem, uważam, w śledzeniu transmisji wirusa przez niewydolność sanepidu. I o zwiększenie nakładów na sanepid też mocno apelowaliśmy i osobiście apelowałam i na Komisji Zdrowia, i w trakcie konferencji prasowych różnego typu, i w trakcie osobistej wizyty u głównego inspektora sanitarnego, by rozwiązać problemy podstawowe kadrowe w sanepidzie i by rozwiązać problemy systemowe. Jeżeli system śledzenia osób przebywających na kwarantannie czy w izolacji potrafi się wieszać na parę dni, to tak naprawdę śledzenie transmisji wirusa jest skuteczne. Jest mitem.
Chociaż tutaj pani poseł trzeba powiedzieć, że chyba w tej chwili główną rolę, ciężar przejęły na siebie te aplikacje, które każdy teoretycznie powinien sobie zainstalować.
Ale szanowni państwo, zrzucamy odpowiedzialność tylko i wyłącznie na obywatela, bo państwo systemowo w tym zakresie nie działa. Mhm. Przykład powrotu rok temu z NART z Włoszech, w tym roku z Bożego Narodzenia z Wielkiej Brytanii. Ludzie zostali wpuszczeni do kraju, objęci kwarantanną po dobie, bez innych osób przebywających z nimi w jednym gospodarstwie domowym, pod jednym dachem mieszkającym. No nie ma sposobu, żeby brytyjski wariant się nie rozprzestrzeniał.
To w takim razie...
Szanowna pani poseł,
wojewoda Maciej Bieniek, tak, za chwileczkę znowu głos wraca do pani poseł.
Sobie, ja wiem, że to już teraz nie pani partia polityczna, ale tak naprawdę na margines sanepidy skierowała Platforma Obywatelska podczas ostatnich rządów. Ja pamiętam jeszcze rok temu, jak mieliśmy do czynienia z początkiem pandemii, wykonywaliśmy kilka tysięcy, 2000 testów na COVID-19 w Wielkopolsce i to był już i tak jeden z większych wskaźników w skali całego kraju. Ale to wszystko było spowodowane tym, że do 2015 roku były zamykane laboratoria w sanepidach. I tutaj z całym szacunkiem, ale tu pracownicy sanepidu i sanepidów powiatowych i wojewódzkiego zasługują na ocenę bardzo dobrą z plusem. I też w ciągu całego tego roku, czyli od marca ubiegłego roku do marca 2021 roku, nasz polski sanepid na pewno przeszedł dużą transformację.
Proszę państwa, ja zapytam państwa o konkrety, bo to mnie, widzę, że zaczyna nam się rozjeżdżać na poziom ogólnopolski i makro. A ja mam na przykład takie pytanie. Czy u nas grozi nam sytuacja taka, jaka ma miejsce w Mazowieckim i podobno też w Dolnośląskim, jeśli chodzi o karetki? Dlatego, że w Mazowieckim stoją pod szpitalami karetki i nie ma miejsc i nie mają gdzie pacjentów rozwieźć. Natomiast czytałem taki tweet wojewody dolnośląskiego, który mówi, że mając na względzie trudną sytuację epidemiologiczną i na bardzo poważne obciążenie państwowego ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim właśnie, zwraca się z apelem o wzywanie karetek wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. No więc zapytam o nasz region. To może panie wojewodo, jeszcze raz do pana się teraz przekieruję i pytam o konkret, czy pan wie, jak wygląda ta sytuacja, bo te doniesienia z Mazowieckiego i teraz z Dolnośląskiego są wysoce niepokojące.
Panie redaktor, panie poseł, służby nasze, służby wojewody na bieżąco monitorują sytuację w całym naszym województwie i do chwili obecnej nie wystąpiły takie zdarzenia. A swoją drogą ja śmiem twierdzić, że już Wielkopolanie nauczyli się w ciągu tego roku, że wzywa się tak naprawdę pogotowie do ważnych zdarzeń. A jeżeli zajdą takie potrzeby, gdzie będzie problem z karetkami, chociaż na chwilę obecną, podkreślam, ich nie ma, będziemy prosić o pomoc inne województwa. Ja jeszcze tylko nadmieniam, że my jako wojewodowie codziennie bierzemy udział w wideokonferencjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam na bieżąco kilka godzin dziennie od ponad roku monitorujemy sytuację, rozmawiamy o wszystkich problemach.
Pani poseł?
I ja mogę powiedzieć tak, że mam nadzieję, że tych karetek nie zabraknie. Pan wojewoda zauważył, że Polacy rzadziej korzystają z wzywania karetek, niestety też rzadziej z lekarzy, z porady lekarza specjalisty, co jawnie odbija się już w statystykach na naszym zdrowiu. Jakby to, że odwlekamy chorobę w czasie, sprawia, że często do lekarza specjalisty trafiamy z chorobą na dużo późniejszym etapie i dużo trudniej nam podjąć skuteczne leczenie. I niestety ta liczba zgonów niezwiązanych z COVID też nam drastycznie dzisiaj rośnie. co jest bardzo niestety też dodatkowym, niechlubnym objawem, znaczy skutkiem pandemii, największym w Polsce, bo mamy największą w Europie przyrost zgonów. To jest każdy punkt w statystyce, to jest człowiek. Ktoś go kochał, komuś był bliski. I to niestety bardzo martwi. Natomiast jeżeli brakowałoby łóżek, to ja przypomnę, że dyrektor szpitala w Gnieźnie jeszcze poprzedniemu wojewodzie w trakcie ostatniego spotkania przed odwołaniem mówił, że po styczniu szpital w Gnieźnie może zostać przynajmniej w jednej części, nowej lub starej, to już zostawiam Państwu w dyskusji, przekształcony w szpital tymczasowy. On jest faktycznie na końcowej fazie odbiorów. I jak domniemam, jest to do zrobienia, więc nie ma co patrzeć na podziały.
To ja ten konkret pociągnę, tylko, pani poseł, i zapytam pana wojewodę. Czy jest szansa rzeczywiście na to, żeby w Gnieźnie można było częściowo utworzyć szpital tymczasowy, również jeżeli taka sytuacja będzie? Czy myślicie o tym? Czy to było rozpatrywane?
Oczywiście, pani poseł, ja dziękuję za deklarację i wiem, że takie rozmowy między starostą gnieźnieńskim a wojewodą Łukaszem Mikołajczykiem toczyły się. Nie znam szczegółów, dlaczego nie doszło do utworzenia szpitala tymczasowego akurat w Gnieźnie, ale deklaruję, że przekażę oczywiście pani opinię panu wojewodzie Michałowi Zielińskiemu i mam nadzieję, pani poseł, myślę, że pani również, że nie zajdzie potrzeba i nie będziemy musieli tworzyć szpitala tymczasowego, kolejnego szpitala tymczasowego, ale oczywiście dziękuję za tę deklarację.
To ja...
Jedno jest pewne, samorządy i rząd musi współpracować ponad działami przy tej tragedii, która nas spotyka każdego dnia, gdzie umierają kolejni ludzie. Oczywiście to wymaga odświeżenia informacji między dyrektorem a panem wojewodą, natomiast była wtedy deklaracja, my mamy w tej chwili 65 bodajże łóżek w Gnieźnie covidowych, a tam była mowa nawet chyba o około miejscu na 200 łóżek, jak dobrze pamiętam. To jest kwestia zorganizowania, myślę, ale też rozmowy między rządem a samorządem. Ja nie czuję się właściwym czynnikiem, myślę, że lepiej, jak przejdziecie panowie z powrotem do stołu i rozmawiać, bo lepiej zabezpieczyć jednak miejsca w tej sytuacji.
Oczywiście, pani poseł, tu się zgadzam z panią w 100%, tak nawet w 1000%. Ja tylko też nadmieniam, że my w tym kontakcie ze starostami, z dyrektorami szpitali jesteśmy. I ja podam jeden przykład. Jeszcze rok temu, jak tworzyliśmy pierwsze oddziały covidowe i dyrektorzy szpitali niechętnie tworzyli te łóżka covidowe, tak już w trakcie drugiej fali pandemii, czy jak się ona kończyła, niektórzy dyrektorzy szpitala wręcz prosili wojewodę, żeby nie likwidował łóżek. I tutaj oczywiście wraz z łóżkami idzie różny sprzęt dla tych szpitali. Nie zostawiamy ich też samych.
Ja tylko dodam, że w Gnieźnie, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda w Słupce czy w Środzie Wielkopolskim, utworzenie szpitala tymczasowego nie musi oznaczać wyłączenie szpitala bieżącego, takiego sieciowego, ponieważ mamy nowy budynek, który właśnie jest odbierany. To jest ta różnica, że nie musielibyśmy zamykać działalności prawnie czy oddziałów standardowo, na ile kadrowo bylibyśmy w stanie.
Skoro o zamykaniu...
Ale oczywiście istnieją takie szpitale, takie budynki szpitali w Wielkopolsce, gdzie nie ma możliwości po prostu wyodrębnienia oddzielnego oddziału COVID-19.
Skoro tu jest, to może rzeczywiście warto o tym pomyśleć. Proszę Państwa, skoro mówimy o zamykaniu, to zapytam Państwa też o to, znów wracamy na poziom ogólnopolski, to o czym mówią politycy lewicy w ten weekend najbardziej, czyli zamykanie świątyń. Czy teraz powinniśmy doprowadzić do takiego lockdownu wiernych, do poziomu tego minimum, jaki był w tej pierwszej, takiej najostrzejszej fazie, czy też nie, czy obecne rozwiązania są wystarczające? Przypomnę, od weekendu teoretycznie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych w dużych centrach, inaczej sklepach wielkopowierzchniowych, ale także w kościołach. Panie pośle? Przepraszam, pani wojewodo. Przyzwyczajenie. Zawsze posłowie tutaj goszczą.
Dziękuję, panie redaktorze.
Życzę oczywiście kariery też poselskiej.
Nie dziękuję. Panie redaktorze, ja chciałbym tylko zaznaczyć, oczywiście mamy szum medialny wokół kościołów. Tak? Ja tylko zaznaczam, że mamy do czynienia ze wszystkimi świątyniami wszystkich wyznań, nie tylko z katolikami. Ja również przypominam, przypominam, że rząd, zobaczymy jak będzie się rozwijała dalej pandemia, że jest gotów także na trudne decyzje, co udowodnił przed rokiem, tak? Ja w mojej opinii tutaj mamy do czynienia z jakąś fiksacją, z prześciganiem się polityków opozycji w stosunku do Kościoła katolickiego. Liczą wiernych wychodzących z kościołów, robią zdjęcia, a jeszcze niedawno tak naprawdę biegali na demonstrację strajku kobiet. Nie wiem, czy może być większa hipokryzja. Te antykościelne fobie, to nie jest troska o zdrowie publiczne, to jest po prostu fiksacja na temat lajków na Facebooku. Opozycja, która tak naprawdę wyciera sobie od kilku lat usta walką o konstytucję, teraz domaga się ograniczenia wolności religijnej. Ja zaznaczam, że my tylko nie ograniczyliśmy tylko miejsc liczby wiernych w kościołach, ale również chociażby w sklepach.
No tak, ja o tym właśnie przed chwileczką mówiłem. Natomiast pytanie, czy ze względów sanitarnych nie byłoby jednak wskazane, gdyby wrócić do tych...
Panie redaktorze, jeszcze jedno...
Tak, jeszcze jedno, proszę bardzo i zaraz pani poseł.
Jeszcze jedno zdanie. Oczywiście, jak w każdej grupie, tak jak chodzimy wszyscy do sklepów, też widzimy osoby, które mają maseczki na brodzie. Tak i znajdą się również w kościołach księża, którzy niekoniecznie kontrolują ilość osób w kościołach, dlatego tutaj apeluję też episkopat.
Ze sklepami też jest ten problem, panie wojewodo. Dzisiaj nawet mieliśmy taki artykuł na stronie, gdzie po prostu wskazywaliśmy, że w wielu sklepach takie liczenie nie obowiązuje. Pani poseł, jak pani się zapatruje na tę kwestię?
Tak, w sklepach, jak i w świątyniach rygor sanitarny w tak trudnych momentach, kiedy mamy takie, a nie inne statystyki, absolutnie powinien być przestrzegany. Musimy chronić życie nie tylko w sklepach, także w świątyniach, niezależnie od wyznania, które reprezentują wierni. Natomiast ja nie rozumiem o tym wyścigu. Ja w żadnym wyścigu nigdy nie brałam udział. Ja mam dwie ważne rzeczy na swoich hasłach od początku. To po pierwsze, no tak, nie zgadzam się z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, jak 90% naszego społeczeństwa, panie wojewodo. Również ja reprezentuję taki pogląd, że zaostrzenie prawa aborcyjnego,
ale
zwłaszcza
pani
w epidemii...
Nie rozmawiamy teraz o aborcji, rozmawiamy...
Natomiast, ale pan wojewoda do strajku nawiązał. Drugim moim postulatem jest postulat, który mówi o uporządkowaniu stosunków w państwie i kościołach. Duży niesmak budzą we mnie politycy przemawiający za fon, wykorzystujący Kościół do działalności politycznej. Kościół również nie powinien, że tak powiem, ingerować w prawo. Mamy konkordat, każda instytucja ma swoją rolę do odegrania. Kościół jest od tego, by do wiernych mówić zambony,
w tej sytuacji,
wiarę.
Pani poseł, czy pani popierałaby...
W tej sytuacji uważam, że jeżeli mamy zakaz zgromadzania się powyżej 5 osób, z jakiegoś powodu on został wdrożony, również powinien obowiązywać w świątyniach, tak jak obowiązywał rok temu przy dużo mniejszej liczby chorych przebywających na każdego dnia, przy dużo mniejszej liczby chorych przebywających.
Kościół broni się w ten sposób, że rozmawiał z ministrem Niedzielskim, zobowiązał się, że będzie to liczenie wiernych. No i też pojawiają się takie hasła, że część z tych osób, które wchodzą do kościoła, to są już zaszczepieni albo ozdrowieńcy po prostu.
Mieliśmy wzrost wśród seniorów liczby chorych po bożonarodzeniowym, po świętach Bożego Narodzenia. I spodziewam się niestety tego, że Wielkanoc może przynieść dokładnie takie samo żniwo, tylko ze zdwojoną skalą, bo mamy dzisiaj więcej chorych globalnie i bardziej sytuacja wymyka nam się spod kontroli. Naprawdę, musimy dzisiaj chronić życia wszędzie, gdzie się da, również w kościołach.
Szanowna pani poseł, a ja bym apelował jednak o więcej zaufania do współobywateli. Oczywiście w kościele jest kilka tysięcy księży, jeżeli zdarzy się także w którymś kościele ksiądz wpuszcza więcej osób niż to jest dozwolone, to zgłaszajmy to odpowiednim służbom.
Proszę państwa,
to jest jednak budynek, w którym siedzimy, przebywamy, a jakby, no, uczestniczyłam przy świętach w ostatnich miesiącach i wiem, jak to wygląda, pani wojewódz.
No, miejmy nadzieję, że te słowa z ostatniego tygodnia, no bo to jest taka deklaracja, no, mająca parę dni ze strony Konferencji Episkopatu Polski, jednak gdzieś się przekuje na praktykę. Natomiast mam może też na koniec taką informację już od siebie, taką mała puenta. Generał Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu medycyny mówi, że prawdopodobnie w ciągu 4-5 tygodni ta fala zakażeń powinna ustąpić, przede wszystkim dlatego, że wtedy odporność populacyjna w Polsce może osiągnąć 45-50%. Mówi się także o czwartej fali pandemii, ale prawdopodobnie będzie ta, która w tej chwili, którą przechodzimy, będzie najgorsza, a kolejne będą już łagodniejsze. Takie słyszałem opinie epidemiologów. To jest taka moja jakby tutaj cegiełka, którą próbuję włożyć, żeby uspokoić nieco nastroje, skoro zaczęliśmy z wysokiego C, to skończmy uspokajająco.
Ja powiem na koniec tak. To jest wysoka fala, przyjdzie następna, w dużej mierze zależy od zmian rządu.
I to jest koniec, bo nasz serwis już w tym momencie wchodzi na antenę. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, Maciej Bieniek, Porozumienie i byli gośćmi dzisiejszego przy gorącym stole. Kłaniam się, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego zdrowia życzę Państwu. Wszystkiego dobrego.
Przy gorącym stole.